Bajkowe wędrówki przyrodnicze.
A co tam słychać na polu? 15 dzień sierpnia to idealny moment, by się temu przyjrzeć i przysłuchać oczywiście. W końcu dzień ten jest świętem Matki Boskiej Zielnej. Dopiero co zakończyły się żniwa, a w kościołach święci się wiązanki polnych roślin, symbolicznie dziękując za czas urodzaju. Wyjdźmy więc i my na pole, szczer pole, takie, gdzie życie aż tętni i to nie tylko od ludzi i maszyn rolniczych. Wyjdźmy, by spotkać dzikie życie. Wyjdźmy ze śpiewem na ustach, bo muzyki też nie może zabraknąć. Andrzej Barć, dzień dobry, zapraszam na specjalne, bogodzinne wydanie dźwiękowych wędrówek przyrodniczych. Zapraszam na pole i zaczynamy od razu. Słychać już po żniwach. Wiele się tutaj w polach nie dzieje. Jestem w Dolinie Sanu, sama północ Podkarpacia. Tylko tam jeszcze gdzieś daleko słychać ostatni kombajn. Przelatuje nam pliszka żółta, do której jeszcze później wrócę. Słychać też gdzieś tam daleko cykanie pasi konika zielonego. Tych bohaterów dzisiaj, mam nadzieję, będziemy więcej spotykać. Znajdujemy się w środowisku sztucznie stworzonym przez człowieka. Jego historia ma mniej więcej 20 tysięcy lat, bo wtedy to mi, jak doszli naukowcy z czterech uniwersytetów z Tel Awiwu i USA, badali nad Jeziorem Galilejskim tamtejsze tereny, okazało się, że osady z dna jeziora tamtejszego zabezpieczyły resztki zboża, ponieważ było tam niewiele tlenu. Znaleźli ślady użycia kamieni, które mogły służyć za prymitywne żarna. Więc 20 tysięcy lat temu inna hipoteza mówi, że rolnictwo sięga około 10-12 tysięcy lat wstecz i zaczęło się w Iraku i w części Turcji, bo tam udomowiono pszenicę. Właśnie z południowo-wschodniej Turcji pochodzi ta roślina. Wcześniej zboża rosły dziko, ale do dzisiaj można spotkać je właśnie w takim stanie dzikim nad Jordanem w okolicach Jerycho. I tak, stało się to coraz bardziej oczywiście popularne i mamy pola, łąki, jeśli chodzi o uprawę, że tak powiem, wykaszanie samej trawy. I z jednej strony właśnie to zboże, które rosło jeszcze niedawno wysoko, to ukrycie dla wielu większych zwierząt i ptaków. Zboża, chociaż tak naprawdę coraz popularniejsza staje się kukurydza, rosnąca wyżej niż wzrost człowieka, gdzie naprawdę można się ukryć. I to też może stanowić pewne zagrożenie dla zwierząt, bo to coś zupełnie nowego i z chwilę może im zejść, zanim przyzwyczają się do tego nowego, który tutaj wyrasta. Ale mimo wszystko sarny się cieszą, mogą coś tam zawsze skubnąć, niestety, no ale też drapieżnik je nie znajdzie. Kiedy wykosimy zboże, wszystkie te uprawy, sarna jest widoczna jak na patelni, jak na stole, ale z drugiej strony to też otwarty stół dla zwierząt owadożernych. Na przykład znany zapewne widok bociana, który podąża za maszynami rolniczymi krok w krok. Ona w lewo, on w lewo, ona w prawo, on w prawo. Zawraca, to ten też zawraca. Jedzie drogą asfaltową gdzieś tam 3 km nawet od pola. Siądzie na tym dachu i jedzie z nią. A po co ma używać tych skrzydeł? Trzeba korzystać, oszczędzać na gorsze czasy. Więc to naprawdę taka symbioza, powiedzmy, człowieka z ptakiem. Bocian oczywiście, że ma z tego korzyści, ale czy człowiek? No jakże, oczywiście, że ten widok jest niezwykle miły, takiego bociana. Poza tym on zwalcza wiele szkodliwych, uznawanych przez nas za szkodniki, insektów bezkręgowców. Kto jeszcze? Mogą się tu posilić bażanty, kuropatwy, wszystko odsłonięte. Problem pojawia się dla tych ptaków, które miały gniazda w trawach. Z tym, że to nie dotyczy lata, bo już wszystkie podloty wyleciały z gniazda, wybiegły właściwie w dużej mierze za gniazdowniki, jeśli chodzi o te ptaki naziemne. Ale bardziej maj, czerwiec, kiedy koszona jest trawa, wtedy one mogą niestety ginąć pod kołami, pod ostrzami maszyn rolniczych. Tak na przykład czajki, derkaczy w tych terenach bardziej mokrych, wilgotnych, ale też skowronki, jakieś świergotki, czy małe sarenki, zające, duże i małe. I taką częstą praktyką jest na przykład koszenie po kwadracie pola, bo jest tak łatwiej, jeżeli kwadrat akurat zajmuje ten teren, ta uprawa. Przez to niestety takie małe ptaszki czy zwierzaczki są zaganiane w środek tego pola i tam na końcu w kozi róg. I to nie tylko kozy i koziołki saren. Dlatego poleca się, by kosić jednak pasami, choćby nie wiadomo, jakie to pole było, by te zwierzaki mogły sobie bezpiecznie uciec gdzieś tam obok, na miedzę czy w kępę krzewów. O, takie mięciutkie fit, fit, fit już nam zapowiada, o czym za chwilę opowiem. Jaskółki gromadnie tutaj stadami sobie lecą. Gdzieś tam znowu pliszka żółta, o. No więc ważna jest ta ochrona, by zostawić trochę miejsca dla tych dzikich mieszkańców pól i łąk, jakąś miedzę właśnie. Miedza, bardzo ważny element urozmaicający, chroniący, dający pożywienie. Kępki krzewów, takie szpalery drzew, czy nawet pojedyncze drzewa, idealne dla ptaków drapieżnych, dla sów. Sowy nam zjadają gryzonie ładnie, zresztą myszołów też. Warto stosować naturalne sposoby ochrony roślin, by jak najmniej tej chemii mimo wszystko wprowadzać do środowiska. Być może jest najskuteczniejszą metodą działania, natomiast no, niszczy wszystko, prawie wszystko, co spotka na swojej drodze, kolokwialnie mówiąc. Jakieś bajorko gdzieś się trafi, oczko wodne zostawić, jeśli tylko mamy możliwość, nie zasypywać tego, bo tam też prawdziwy ośrodek życia. Woda przyciąga zwierzęta. Mogą się napić, mogą się wykąpać, jest wilgotniej, chłodniej w okolicy. Woda też ma gdzie uciekać. Zresztą te wszystkie ptaki terenów rolniczych, czy płazy, żaby, ropuchy są bardzo dobrym wskaźnikiem jakości gleby, a więc też pola czy łąki. Więc kiedy chronimy jedne gatunki, chronimy tak naprawdę inne i to, na czym uprawiamy. Gatunki parasolowe, tak zwane na przykład czajka czy tenderkacz, czy na przykład motyl, modraszek w niektórych rejonach Polski, taki niebieski. Do kombajnu dołączył traktor, a tymczasem zbliża się kolejna nasza piosenka, propozycja do dzisiejszej audycji Wędrówki. Biegnąc, nie słyszysz już szumu fal, nie odróżniasz nieba od dna. Tak, znowu zespół Do Góry Dnem w słowach Leonarda Turkowskiego i muzyce Czesława Lasiuka, członka Do Góry Dnem, zachęca, by być uważnym na to, co żyje, by rozglądać się wokół. A tymczasem te delikatne popiskiwania, takie mięciutkie, to wspomniana wcześniej jaskółka, dymówka. Tak, tak, bo cóż tutaj jeszcze na polach można spotkać? Nad polami właściwie. One rzadko gdzieś siadają na ziemi. Zdecydowanie preferują druty jakieś, słupy z tych takich bardziej naszych antropogenicznych tutaj wytworów. No kiedyś były to jakieś wyższe drzewa czy skały, no tam mogły mieszkać, teraz stodoły. Dymówki, sylwetki charakterystyczne tych jaskółek z jasnymi, białymi brzuchami, granatowymi skrzydłami, grzbietem tak od góry bardziej. I brzegówki biało-czarne też, ponieważ tutaj obok san to i brzegówki oczywiście, że mogą się pojawić, bardziej takie trekoczące dźwięki. One sobie robią z kolei norki w skarpie nad rzeką. O, fragment śpiewu dymówki. Teraz już tych śpiewów jest zdecydowanie mniej, a właściwie prawie ich nie ma, ale takie mięciutkie wyplatanie, że tak powiem. I co ciekawe, samiec i samica w przypadku jaskółek dymówek może śpiewać. One sobie teraz tutaj latają, wyszukując owadów. Wieczorem ich jest więcej, nie jest tak ciepło, więc można żerować. No kolacja oczywiście, że tak. A mniej więcej za ile? No za 2 tygodnie będą już w stadach udawać się na południe. Gdzie na południe? Proszę Państwa, życzmy im powodzenia, bo to będzie 6 do 10 tysięcy kilometrów. Nawet południe Afryki, tak aż tam. Dlaczego? Bo potrzebują tych owadów swoich, a nie polecą byle gdzie, bo inaczej by nie przeżyły. Takie ptaki jak szpak, żuraw, gęś mogą sobie pozwolić na południe Europy, zachód Europy, bo tam znajdą gdzieś jakieś ziarna, może jakieś owoce zmrożone. Dymówki nie. Bociany również sejmikują już, byłem pod koniec lipca na Mazurach i już już te bociany latały razem, już umacniały te więzi socjalne przed wędrówką na polach i łąkach. No, młode też uczą się latać, muszą do perfekcji dojść przed długą wędrówką, również te 6 do 10, czasem 12 nawet tysięcy kilometrów, ale w przypadku bociana łatwiej to zrozumieć, że pokonuje tak dużo odległości, a taki mały ptaszek jak jaskółeczka, kilkadziesiąt centymetrów rozpiętości skrzydeł. Z tym, że bociany mają też łatwiej, bo te słynne kominy termiczne pomagają im szybować, czyli prądy wznoszącego się powietrza, odbijającego się od stepów naszych polskich, czyli właśnie tych terenów rolniczych, ale też od miast, betonu, to im pomaga szybować, oszczędzają energię, nie machają skrzydłami, no mogłyby lecieć najkrótszą drogą. Przez Włochy, dalej tam w stronę Sahary, ominąć Saharę i już do Republiki Konga i RPA, ale nie polecą tak, bo musiałyby bardzo intensywnie machać skrzydłami nad Morzem Śródziemnym. Dlatego lecą nasze bociany na wschód, do Turcji, później gdzieś na Bosfor i do Egiptu i tam wzdłuż Nilu, bardzo pożywnie przy okazji, smacznie. Łatwo można zdobyć pokarm, albo te bociany z zachodu Polski, ale też Niemiec, lecą przez cieśninę gibraltarską z Hiszpanii do Maroka i spotykają się czasem, być może tak jest, z bocianami naszymi w okolicy Konga. Ale z tych kominów termicznych korzystają też drapole, potocznie zwane przez ptasiarzy ptaki drapieżne. Na przykład jeden, który jest postrachem wszystkich myszy i nie tylko. To nie sowa, choć drapieżny to on jest. To jeden z tych, którzy w powietrzu czują się jak ryba w wodzie. Choć w rybach właściwie nie gustuje. Mowa o myszołowie. A skoro myszołów, to oczywiście, że gustuje w małych ssakach, myszach, nornikach, nornicach. Ale gdy myszek brak, wtedy myszołów może sięgnąć po mniejsze ptaki, jakieś żaby, ropuchy, gady, jaszczurki, węże. Ale też uzupełnia swoją dietę dużymi owadami i innymi bezkręgowcami. Sam mierzy około pół metra długości, trochę może więcej, rozpiętość skrzydeł 120 do 150 cm. Poznamy go po jaśniejszym spodzie w kształcie litery U i charakterystycznym rysunku, który to definiuje danego osobnika. Jest cechą indywidualną dla niego. Poza tym pióra są w różnych odcieniach brązu. Też charakterystyczne są pręgi na skrzydłach i ogonie. Potem rozpoznamy myszołowa. Sam ogon jest dość krótki, a skrzydła dość szerokie i niezbyt długie. I o tych drzewach wspomniałem, pojedynczych, które są ważne dla niego, bo myszołów może polować w locie, zawisać może, ale bardzo dla niego dobre są takie pojedyncze drzewa, jakieś wystające słupy. Spotkamy w rzadkich lasach, zagajnikach, na skrajach lasów, ale właśnie też na takich terenach otwartych. Bardzo dobrze się czuje, podobnie zresztą jak błotniak stawowy, typowy osobnik dla takich terenów, który, uwaga, ma bardzo dobry słuch. Zupełnie jak sowy. Jego nazwa mówi stawowy, że mieszka gdzieś nad wodą. Tak, zdecydowanie. Jakieś jeziora, zbiorniki nawet sztuczne, ale też oczywiście, że jeśli tutaj niedaleko jest san, no to na te tereny przyleci nasze. Nieco mniejszy i smuklejszy od myszołowa, ma węższe skrzydła, ale za to dłuższy ogon. Dzięki temu jest bardzo zwrotny. Samiec jest ciemnobrunatny, ze szarymi plamami na skrzydłach i na ogonie, upstrzony taki. Głowa jest żółtawa, poprzecinana kreskami. Samica za to, jeśli chodzi o głowę, to tylko wierzch jest żółtawy, ale żółte też jest gardło i plamy na bokach, jakby sobie taką narzutkę założyła. To, co charakterystyczne u błotniaka, to skrzydła ułożone w kształcie litery V i tak lata nisko nad ziemią. Wypatrując drobnych ptaków, piskląt ich jaj, albo też jakichś płazów, małych ssaków, bezkręgowców. Myszołów zostaje z nami często długo i nawet zimę może z nami przebyć, natomiast odlatuje też na południe, a błotniak to już na pewno. We wrześniu i październiku to czyni i później nie ma go aż do kwietnia mniej więcej. gniazduje nad rzekami i o tym trzeba powiedzieć, bo to bardzo ciekawe. Gniazdo, platforma właściwie, taka zbudowana z patyków i trzcin, ukryta gdzieś w tych szuwarach i tu dochodzimy do jego nazwy naukowej, Circus aruginosus. Co znaczy cirkus, koło. Wzięło się od zachowania piskląt, które w obliczu zagrożenia kręcą młynka tymi pazurkami, rowerek, można powiedzieć, robią, leżąc na grzbiecie. To ma odstraszyć drapieżniki. No warto też wspomnieć o błotniaku łąkowym, który zdecydowanie bardziej pasowałby do tematyki naszej audycji. Niestety jest mniej popularny, zdecydowanie mniej. Ten już gnieździ się na ziemi, w otoczeniu traw lub gdzieś tam w jakimś krzaku. Podobnie jak jego kuzyn, błotniak zbożowy, ale ten to już naprawdę narażony na wyginięcie w naszym kraju. I jeszcze jeden ptak drapieżny, pustułka. Mały sokół, być może kojarzony przez Państwa, nazywają go roboczo zawisak. No on zdecydowanie już utknie, jakby go ktoś tam nabił na niebie, machając skrzydłami i nagłym ruchem wbija się w dół, spadając na jakiegoś gryzonia. Traktor jedzie, ale też pliszka. Pliszka żółta znowu jest z nami. Żółto-oliwkowa tak naprawdę, z popielatą głową, czarnym ogonkiem długim, którym oczywiście, że chwali okolice i się właściwie chwali. Chce wypłoszyć swoje owady. Spotkamy i na ziemi, i na drutach, jak sobie siedzi, coś pogwizduje, piu, tak w dół. I gdzieś jak przelatuje statkami, też niedługo już za miesiąc będzie się zbierała do odlotu. Gdzie są mieszkania letnich burz, gra swobodny serca ptak. O tym teraz. Znowuż zespół Do Góry Dnem zaśpiewa, że na moich drogach wieje wiatr. Słowa Róży Pisarczyk, muzyka Bogumiły Tucholskiej. A tymczasem połowa sierpnia, zmierzamy z powrotem z nieba wśród trawy na te skoszone tutaj pola. To już koniec właściwie prawie godów saren. Letnie gody to jest temat też bardzo ciekawy, nie mniej jak wiosenny, chociaż wiosną się zdecydowanie więcej dzieje. Lato to jednak w przyrodzie pewien zastój, ale sarny szaleją, bo no, kiedy jest zboże, tak naprawdę spośród niego można dojrzeć tylko głowę sarny, z parostkami ewentualnie, jeśli mamy koziołka. Jeśli jest pole kukurydzy, a tych coraz więcej, już nie zobaczymy w ogóle zupełnie. I tylko takie labirynty w tej kukurydzy w postaci dróg polnych. Dźwięk lekko przerażający, a jak się tu wejdzie, aż strach bierze, co tam metr dalej tak naprawdę. Sarny biegają. Biegają z nosem przy ziemi, węszą samce w poszukiwaniu samiczek, kuzek. I gdy je znajdą, pozorują takie gonitwy. Biegają w tej wewte, samiczka udaje, że ucieka, on udaje, że ją goni, ale w zasadzie to ją goni. Jak ją dogoni, to pozwala uciec i tak w kółko i w tej wewte. Od krzaczka do krzaczka, drzewko, drzewko. Jakiś strumyczek przelecą dalej między kukurydzę i co? I koziołek musi szukać i ma problem, ale zawsze pozostaje głos. Może zawołać, może zaszczekać, tak jak to sarny czynią. Bardzo charakterystyczny odgłos. Kto by pomyślał, że sarny mogą szczekać? A to takie przytłumione jakby trochę szept. Wow, 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 wow. Czasem na o, czasem na a. Żaden wilk, żaden niedźwiedź, spokojnie. Takie zaloty trwają zwykle kilka dni, chociaż no, mogą się w różnych momentach odbywać. Jak koziołek straci tę kuskę, no to potem szuka następnej i tak dalej. I to odbywa się w najsurowszej porze dnia, w upale szczerym. To jest ciekawe. W ogóle to wyjątek, jeśli chodzi o jeleniowaty, taki zastanawiający, ponieważ jelenie mają swoje rykowisko we wrześniu. Łosie, bukowisko w październiku. Daniele, bekowisko tak zwane, podobnie. Być może chodzi o to, że jest moc pokarmu, więc no, można jakąś kolację romantyczną sobie urządzić, obiad i tak dalej. Poza tym w tym czasie samiec broni swojego terenu, no bo to oczywiście musi być podzielone, te wszystkie pola ich, nasze podziały administracyjne nie obchodzą. Zostawia zapachy w na granicach swojego terenu i broni. I też, co ciekawe, wygania kuski z młodymi. Nie interesują je takie. Musi być wolna. No i też walczy oczywiście, no bo musi bronić tego terenu. Wtedy też można usłyszeć to szczekanie charakterystyczne. Co ciekawe, ciąża trwa tylko 5 miesięcy, no ale skoro teraz są gody, a małe sarenki rodzą się w kwietniu i w maju, to o co tu chodzi? Chodzi o zjawisko przedłużonej ciąży. Do stycznia zarodek znajduje się w stanie embrionalnym, nie rozwija się, bo gdyby się miał urodzić w zimą, no to najgorszy czas dla dzieciaczka, chociaż niedźwiedzie jakoś to robią. Tak to matka natura skonstruowała, że czekają sarenki małe właśnie do wiosny i taką ciążę przedłużoną odbywają też łasicowate. Na przykład borsuk rozciąga mu się do 7-8 miesięcy. Podobnie też u kuny domowej i leśnej. Swoją drogą one teraz też mają swoje gody, także jeżeli ktoś usłyszy w lesie, ale bardziej gdzieś pewnie w domostwach na strychach jakieś stukoty, łomoty i wrzaski, proszę się nie przerazić, to kuny harcują. Z nieba sfruwa nam każdy dzień na szerokich skrzydłach bocianich, jeszcze drżących od schrebnej litanii, smykiem wiatru na strunach wierzb. O tym za chwilę zespół Do Góry Dnem. No, ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma prostszego życia, jak biegać w szczerym polu, jak zaręka czy zając, albo latać jak myszołów, czy bocian na szerokich swych skrzydłach. Ale nawet jeśli to może czasem o to chodzi, praca na polach też trwa, wśród ludzi oczywiście. To nie tylko żniwa, to cały rok tak naprawdę doglądania, pielęgnowania. Niektórzy zarzucają, że rolnik to ma tak naprawdę łatwo. A tymczasem to bardzo duża odpowiedzialność, a to wymaga szerokiej wiedzy i bogatego doświadczenia. Nawet jeśli ktoś uzna, że to rzecz prosta, to niech pomyśli o chlebie. Naszym prostym, ale jednak pokarmie. Podstawowym, jaki otrzymujemy ze zboża. Prostym, jak czasem słowa, których za wiele nie trzeba, by wyrazić piękno pól i łąk. Nauczyłeś nas prostych słów, szary dniu, pod nieba dachem, ciszą lasu, śpiewem snów, śmiechem wiatru, dziecka, płaczem. Słowa Edwarda Szymańskiego, muzyka Czesława Lasiuka, znowu członka zespołu Do Góry Dnem. I teraz o takich prostych słowach być może i prostych, można by powiedzieć, dźwiękach i elementach naszego krajobrazu znowu będzie, bo owady, mało co bym o nich nie zapomniał, ale się same przypomniały. No, lato to w końcu ich żywioł, lato to szczyt godowy miłości. Choć aktywne są od czerwca do października, a nawet do listopada, bo czytałem na grupach entomologicznych związanych z owadami, że nie powinny już dziwić koniki, pasi koniki gdzieś tam cykające jeszcze na początku listopada, a może nawet trochę później, bo ta pogoda się nam naprawdę zmienia. Bociany odlatują wcześniej, bo cały okres wegetacyjny w tym roku, jak i w poprzednim, odbywał się wcześniej. Wcześniej się zaczęło, wcześniej żaby ropuchy wstawały, wcześniej to wszystko się po prostu przesunęło. I tak samo wydłuża się to. Zima jest krótsza albo w ogóle jej nie ma, co też ma dużo negatywnych konsekwencji na przyrodę, na uprawy, choć wiele z nas zapewne się cieszy, zwłaszcza tych mieszkających w miastach. O, wjedzie taki samochód między kukurydzę i niknie niemal od razu. Niezwykła ściana wizualna, ale też akustyczna, bariera. Wejście to nazwałem koncert na trąbki i skrzypce. No, skrzypce nie trudno się domyślić, że chodzi właśnie o owady prostoskrzydłe, czyli pasikoniki i koniki. Ten tutaj, pasikonik zielony, jeden z największych owadów naszych polskich, ze skrzydłami ma 7 cm, chociaż samo ciałko tak 3-3,5, samiczki są większe. Spłaszczony na całej długości, zielony, smukły, z silnymi nogami tylnymi do skoków, ale też tymi skrzydłami może sobie pomagać, dlatego czasem można spotkać je kilkanaście metrów nawet nad ziemią, tam wysoko. Są wszędzie, gdzie zielone, więc tutaj nie ma problemu, żeby sobie znalazł coś dobrego dla siebie. Chociaż nie samymi roślinami się żywi, bo można się zdziwić. To naprawdę drapieżca charakterny, szybko sprawi się z ćmą na przykład, czy jakimś chrząszczem o twardym pancerzyku. On jest tutaj wysoko na kukurydzy, natomiast jakby przejść bardziej między trawy i zniżyć się do ziemi, usłyszymy dużo, dużo cichszych chrobotań. Chrobotania, do kogo należą, od razu myśli się, nasuwa zapewne konik polny, ale być może rozczaruję Państwa, że konik polny nie istnieje. Naprawdę, nie istnieje w polskim nazewnictwie. Tak naprawdę mamy konika łąkowego z tych najbliższych mu nazw, ale potocznie mówi się oczywiście konik polny. Tutaj bardziej spotkamy jego bardzo bliskiego kuzyna, konika górskiego, ale tak naprawdę zwie się długopokadełkowy. Natomiast jego nazwa naukowa, Hortypus montanus, wskazuje, że rzeczywiście tę nazwę można tłumaczyć jako górski. Natomiast występuje na terenie całego kraju. Jest dość pospolity, zwłaszcza wśród wysokich traw. Takie powolne, delikatne zgrzytanie, które jeszcze dodatkowo spowalnia, kiedy słońce chyli się ku zachodowi, kiedy też słońce zajdzie za chmury. U wielu owadów prostoskrzydłych, tych szarańczaków tak zwanych, to właśnie słońce i promienie słoneczne, światło i ciepło warunkuje, jak one szybko grają. To taki motorek dla nich. Grają tak, pocierając oczywiście smyczkiem o struny, jak w przypadku skrzypiec. Smyczek znajduje się na udach tylnych nóg, po wewnętrznych stronach. To takie wyrostki, jakby grzebień albo ząbki piły. O nie ociera struna, która znajduje się na przednich skrzydłach. Po prostu żyłka. Powstaje odgłos. Bardzo podobny z dźwięku i z wyglądu do tego kuzyna konika łąkowego, może się zresztą z nim krzyżować i 150 lat temu uważano go za jeden gatunek. Wtedy już chciano je rozdzielić, ale naukowcy się spierali i niczego nie doszło. Natomiast później się to udało, mamy dwa gatunki. Długość konika górskiego to 13 do 23 mm, jak to w przypadku takich owadów bywa, z tym, że samiczki są większe. Kolory, no, zielony lub zielono-brązowy, taki wojskowy, natomiast czasem bywa po części gdzieś tam różowy, trochę różowo-czerwonego, naprawdę tutaj są różne wariacje, co utrudnia rozpoznanie go, to rzeczywiście już trzeba się wpatrzeć zdecydowanie. I po udanym zbliżeniu samca i samicy pani oddala się i składa za pomocą pokładełka, czyli takiego długiego szpikulca, do ziemi swoje jaja, które zabezpiecza odpowiednio wydzieliną ze specjalnych gruczołów, która krzepnie na powietrzu i mają osłonkę te jaja. Taki pakunek jest gotowy na zimę i wiosną wylęgają się małe koniki. No, można by zapytać, gdzie trąbki, skoro mówiłem o trąbkach i skrzypcach. A trąbki pojawią się też już za miesiąc, kiedy żurawie nad nami będą przelatywać swoimi kluczami w kształcie litery V. Charakterystyczny klangor rozlegnie się wówczas. Będzie to niezwykle sentymentalne. Pomachajmy im i życzmy powodzenia, by wróciły do nas wiosną. Więc warto dbać o to, co wokół nas. Bez tych wszystkich zwierząt, które dzisiaj obserwowaliśmy dźwiękowo, pola i łąki byłyby puste, nudne, milczące. Bez ptaków, żab, ropuch czy jaszczurek uprawy szybko zostałyby zaatakowane przez szkodliwe insekty. Oczywiście można pryskać chemią, ale czy na pewno chcemy takich surowców poniekąd sztucznych? Bez zajęcy, kuropatw czy przepiórek wyniosłyby się stąd ptaki drapieżne. A jeśli ich by zabrakło, owadów też byłoby za dużo. Pole to środowisko stworzone przez człowieka. I choć tutaj jeżdżą maszyny rolnicze i samochody często dzisiaj, jak się okazuje, to miejsca takie chronią jednak gatunki, które coraz szybciej tracą swoje naturalne domy, jak podmokłe łąki czy tereny urozmaicone krzewami i drzewami. Warto o nie dbać, by jeszcze długo grały nam koncert na trąbki i skrzypce, tak by dźwięki ułożyły się w wiersz. Taki koncert teraz zagra i zaśpiewa Ola Kiełb wraz z zespołem Do Góry Dnem. To zresztą kompozycja Oli. A ja już się żegnam, zapraszając na dźwiękowe wędrówki przyrodnicze od września, jak i na nasze jeszcze wakacyjne cykle po 18 w środę i czwartek w paśmie Tu i Teraz na wakacjach. Do usłyszenia.